ty nie jesteś, to się teraz tak mówi, boomerem, tak?
Ja się uważam za boomera. Dziękuję, do widzenia. Łosi z dłoni prezesa i trzeba było sobie radzić i szukać nowych wyzwań. I takie wideo na przykład weźmie po meczu, tak? Żeby wysłać menadżerowi, żeby potem menadżer mógł rozsyłać 50 razy to samo wideo na przestrzeni dwóch następnych sezonów. Ale jak miałbym możliwość pracowania jeszcze gdzieś w polskim klubie poza budowlanymi albo gdzieś poza granicami, jeżeli miałbym możliwość ściągnięcia kogoś do klubu, to myślę, że Monika byłaby na tej liście.
Cześć Maciek, miło mi Cię gościć w moim podcaście. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i na znalezienie czasu w ten taki trudny okres pucharowo-ligowy.
Ja również dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że będziemy mogli porozmawiać.
Gdy przygotowałem się do rozmowy, pierwsze pytanie, które mi przyszło na myśl, jest trochę może błahe, ale czy Ty masz w ogóle czas na jakieś pozasiatkarskie zainteresowania?
Ostatnio widziałem takiego fajnego mema, którego Andrzej rysuje, wrzucił do swoich mediów społecznościowych i to była ilustracja pokazująca właśnie, jak to jest, jeżeli ma się pracę, jeżeli ma się dzieci. I tam była ilustracja pokazująca przestrzeń na własne jakieś dodatkowe rzeczy poza pracą i dziećmi. Myślę, że to jest idealne odzwierciedlenie, w jakim teraz momencie życia jestem.
Czyli rozumiem, że nie
Czyli
ma. Nie ma.
krótko mówiąc, ten czas jest bardzo spłaszczony i te dodatkowe rzeczy raczej schodzą na dalszy plan, niestety.
A jak ty w ogóle łączysz te życie zawodowe z prywatnym? No, podejrzewam, że tutaj sporą rolę odgrywa żona, która gdzieś tam często, na przykład w trakcie wyjazdów, zajmuje się dziećmi. No ale jak, czy ty masz jakieś patenty na to godzenie życia zawodowego z prywatnym, żeby no. I jednego troszeczkę nie, coś tam nie pogorszyć i drugiego, nie?
Zdecydowanie, rodzina to jest jakby filar, to jest dla mnie najważniejsze, co się w moim życiu dzieje. Jakkolwiek by to nie brzmiało w kontekście pracy, którą mam, bo to też jest odpowiedzialna rola bycia pierwszym trenerem zespołu. Natomiast myślę, że tak jak wspomniałeś, żona i ona jako ostoja tego naszego rodzinny trzon, człowiek, który odpowiada za całą logistykę, kiedy mnie nie ma. Na jej barkach wszystko spoczywa, a pomiędzy meczami, pomiędzy treningami, w życiu codziennym, no jakoś sobie radzimy. Często musimy na bieżąco dostosowywać. Raczej jesteśmy słabi w planowaniu z nawet większym, chociażby tygodniowym wyprzedzeniem jakichś wydarzeń, co nasi najbliżsi też czasem muszą odczuwać siłą rzeczy, ale myślę, że całkiem nieźle nam idzie przy dwójce małych dzieci. Ogarniamy.
Gdy odbierałeś nagrodę dla odkrycia trenerskiego roku, powiedziałeś, że dziękuję żonie za to, że musi wysłuchiwać opowieści o 14 innych kobietach.
Tak. No to nie jest łatwa rola bycie żoną trenera, który pracuje z kobietami. Generalnie to nie jest łatwa rola bycie żoną czy zawodowego sportowca, którego aż tak dużo w domu nie ma, czy członka sztabu szkoleniowego. No i myślę, że to był odpowiedni moment, żeby chociaż też do jej uszu wpadły takie słowa z tego miejsca, w którym akurat wtedy byłem.
Skąd się wzięła w ogóle u ciebie siatkówka? Bo z tego co wiem, twój tata był z koszykówką związany, sam trenowałeś piłkę nożną przez jakiś czas, no ale wylądowałeś w siatkówce i to no, początkowo większość czasu spędzałeś w siatkówce plażowej.
Tak, no myślę, że dużo przypadków musiało zadecydować w moich żyłach. Od zawsze płynęła sportowa krew u nas w domu, to było wszystko zawsze na porządku dziennym. Pierwszy temat, który się zawsze przewijał i to było nieustanne, to był sport amatorski, sport zawodowy. W podstawówce namówiłem rodziców, żeby pójść do szkółki piłkarskiej, przeszedłem jakieś tam testy, potem złamałem rękę i tata zaproponował, no to może co, może siatkówka. Jak gdyby z koszykówką nigdy nie było mi za pan brat, nie za bardzo interesowało, nie ciągnęło mnie kompletnie to do koszykówki, dlatego wybór był między innymi sportami zespołowymi, że tak się wyrażę. No i jak już zacząłem w tej siatkówce, to mnie wciągnęło, poszedłem do klasy sportowej w gimnazjum, kontynuowałem dalej w liceum przygodę z siatkówką, ale wtedy już z halówki odszedłem na rzecz siatkówki plażowej. No i było takie skakanie, siatkówka halowa, siatkówka plażowa. Sezonowo mieliśmy ambitne plany z kumplem, żeby polecieć do Stanów na dłuższy okres, pobawić się w siatkówkę plażową, ale wtedy na tapecie pojawiła się oferta, żeby tutaj w klubie w Łodzi, w Budowlanych Łódź, zacząć pracę jako statystyk no i się nie wahałem, a dalej to już siedzimy tutaj i rozmawiamy.
A jak trener Biernat określiłby siatkarza Biernata? Jakbyś go opisał?
Ciężko mi wraca się pamięcią do tego, bo jak gdyby mając teraz tą wiedzę, którą mam, to doświadczenie ligowe i sytuacje, z którymi przyszło mi się zmierzyć dotychczas na przestrzeni tych już niespełna 10 sezonów u nas w lidze, czy na poziomie reprezentacyjnym z siatkówką plażową, gdzie pracowałem. Oj, to zawsze wspominam to tak, że gdybym miał tą wiedzę wtedy. No ale to właśnie na tym wszystkim polega, że żeby się otaczać ludźmi, którzy są w stanie się rozwinąć jako zawodnika. Ciężko mi naprawdę bardzo to określić, jakim ja byłem siatkarzem. Myślę, że starałem się, ale miałem też pewne swoje ograniczenia wynikające może z talentu, którym dysponowałem. Pracowitości mi raczej nie brakowało, ale czasem tak jest, że coś powoduje, że w głowie zmieniam się priorytety. Ja, kiedy wkraczałem w te najbardziej decydujące momenty, nie dostałem się do szkoły mistrzostwa sportowego w SPAL, pomimo że gdzieś tam byłem w szerszej orbicie zainteresowań przy naborze. Zdecydowaliśmy razem z rodzicami, że będę kontynuował naukę w Łodzi, ale już nie poszedłem do klasy sportowej, poszedłem do normalnego liceum ogólnokształcącego, ale cały czas będąc w kadrze juniorów, jeśli chodzi o siatkówkę plażową.
Czyli ty ogólnie sam nawet wolałeś plażówkę niż halówkę?
Tak, był taki moment, ale to też wynikało z jakiegoś impulsu, pewne rzeczy, które tutaj się działy też w naszym łódzkim środowisku. Generalnie jeśli chodzi o chłopców, to ciężko w Łodzi znaleźć dobre miejsce do rozwoju, jeśli chodzi o siatkówkę halową, więc myślę, że ja też jestem jednym z tego przykładów. Co chwilę wśród moich znajomych jest jakaś próba reaktywacji, nawet teraz chłopaki założyli nowe stowarzyszenie, próbują gdzieś tam wskrzesić siatkówkę halową w Łodzi męską, ale to na przestrzeni kilkunastu lat jest zawsze walka z wiatrakami przede wszystkim.
Właśnie mnie to ciekawi, bo znam historię Łukasza Kaczmarka, który był dosyć dobrym siatkarzem plażowym, a wybrał halówkę, no bo przyznał, że no po prostu z tego nie szło wyżyć.
Tak, akurat Łukasz był kilka roczników niżej ode mnie. Mieliśmy okazję ze sobą trenować. On był w młodszej grupie, kiedy ja byłem w SMS-ie plażowym. Jak gdyby wtedy nie było kompletnie zarysu kontynuacji szkolenia, systemu szkolenia. Dopiero jak Grzesiek Klimek przejął kadrę Polski jako pierwszy trener, to było po Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Dopiero zaczęli wprowadzać jakiś plan szkoleniowy mający na celu kontynuację. Jeżeli jesteś juniorem, żeby przejść do siatkówki plażowej młodzieżowej, żeby była jakaś perspektywa dla tych dzieciaków, którzy kończą centralne szkolenie, aby mogli faktycznie kontynuować swoją karierę jako siatkarze plażowi. Wtedy, te 12-15 lat temu, nie było opcji na coś takiego. Kończyliśmy szkołę. Dziękuję, do widzenia, łosi z dłoni prezesa i trzeba było sobie radzić i szukać nowych wyzwań. Stąd też pewnie decyzja Łukasza o tym, żeby wrócić do siatkówki halowej.
Czyli to, co my teraz widzimy, ten medal Mistrzostw Świata chłopaków, czy teraz młodzieżowe mistrzostwo, medal dziewczyn, czy to jest po prostu skutek tego, co się tam zaczęło właśnie po igrzyskach w Rio?
Myślę, że w dużej mierze tak, bo były sukcesy reprezentacyjne, chociażby Tomek Sińczak czy Rafał Szternel, którzy obecnie pracują w tych kadrach młodzieżowych, oni zdobyli pierwsze medale 20 lat temu. Natomiast no, to były takie przypadki incydentalne. Potem Grzesiek Klimek, Michał Kubiak, byli siatkarze, którzy osiągali sukcesy, natomiast zawsze było tak, że wracali do swoich rozgrywek czysto halowych. Teraz powstał jasny i klarowny plan, jak kontynuować naukę. Mariusz Truder jest jedną z osób też odpowiedzialnych za to, jak to wygląda od strony jak gdyby czysto organizacyjno-logistycznej w szkole. Pojawiły się pomysły, odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach i myślę, że te owoce będą na przestrzeni lat.
A co siatkówka plażowa może dać siatkarzowi halowemu?
Zdecydowanie szeroko pojęty rozwój, jeśli chodzi o wszystkie aspekty czysto techniczne, bo trzeba być niezwykle, niezwykle plastycznym siatkarzem plażowym, niezwykle plastycznym siatkarzem, aby grać w siatkówkę plażową. Jest to sport, który nie wypacza ani trochę błędów na przestrzeni technicznej, przygotowania motorycznego. To jest niewątpliwie coś, z czego mogą siatkarze potem korzystać, grając na hali. Czytanie, umiejętność obserwacji, dynamiki akcji, podążanie za tym, to są takie aspekty, gdzie można się zaczepić i wybierać co najważniejsze rzeczy, jakie są charakterystyczne dla siatkówki plażowej.
A skąd w takim wypadku się ta statystyka wzięła w twoim życiu? Czy to ma jakiś związek z jakimś zamiłowaniem do liczb, czy po prostu chciałeś być jeszcze w siatkówce w jakiś sposób?
To też przypadek. Jako w większości takich sytuacji to decydował przypadek. Wtedy w klubie w Łodzi był Błażej Krzysztofowicz statystykiem. Pojawił się wakat z tego względu, że Kuba Guszak przechodził do chemika po lice. Błażej z roli statystyka przechodził na rolę asystenta. Mieli wakat w klubie i pojawiała się taka szansa. Ja niewiele myśląc z tej szansy skorzystałem i dzięki temu tak to się potoczyło na przestrzeni lat, co nie zmienia faktu, że ja akurat lubię takie analityczne podejście i samą też, jeśli chodzi o samo zamiłowanie do sportu, godziny spędzone przez Football Managerze, to analiza gry, próbowanie budowania czegoś od podstaw, jakiś zarys czysto taktyczno, żeby ten zespół twój funkcjonował nawet na przestrzeni gier komputerowych, pokazywało, że gdzieś tam lubię się w tym obracać.
Dobrze ci szło w menadżerka?
Jeszcze raz, przepraszam.
Czy dobrze ci szło w menadżerka? Jak grałeś?
Często lubiłem zapisywać pod różnymi meczami, żeby potem troszkę oszukać, jak wynik nie potoczył się po mojej myśli, ale chyba musi uderzyć pięścią w stół ten, kto tak nie robił.
Ale bo z tego co wiem, byłeś jakby statystykiem też przy plażówce.
Tak,
i
tak,
właśnie
tak,
to,
tak,
to
tak,
mnie
tak.
ciekawi, jaka to jest różnica, jak to jest właśnie być statystykiem w siatkówce plażowej, bo jakby zawsze jeżeli gadałem z kimś, z statystykami, no to wszyscy robili w hali. I zastanawiam się, czy to jest jakaś duża różnica i czy na coś innego się zwraca uwagę. W ogóle jak byś opisał pracę statystyka w siatkówce plażowej?
Oczywiście zależy też, z jakimi ludźmi się pracuje. Ja pracowałem na samym początku tej przygody plażowej z Grześkiem Klimkiem, z Martinem Olejniakiem, potem ze Spirosem Karachaliosem, czyli z ludźmi, którzy mają niesamowite doświadczenie, czytanie gry, przewidywanie, umiejętność planowania struktury swojej organizacji gry, jak i gry przeciwnika. I my przede wszystkim, mając to szczęście, że pracowaliśmy z zawodnikami, którzy są na topowym poziomie, kiedy miałem okazję pracować w kadrze, no to mogliśmy sobie bazować na w zasadzie szukaniu i wyłapywaniu bardzo takich charakterystycznych, newralgicznych akcji, czasem skupianiu się na jednych, dwóch akcjach w kontekście całego seta czy całego spotkania, co zrobi przeciwnik, jak będzie 20-20, co zrobi, jeżeli piłkę będzie dowiewało z prawej czy z lewej strony, kiedy będzie grała pod wiatr, z wiatrem. Są różne aspekty, z których można wyciągać naprawdę niuanse i jakieś tam detale, natomiast trzeba mieć też do tego wszystkiego wykonawców. No, my akurat w kadrze mieliśmy chłopaków, którzy grali na topowym poziomie, więc mogliśmy się w takie rzeczy bawić i podejrzewam, że też inaczej mogłaby wyglądać praca z zawodnikami, którzy nie są w stanie takich rzeczy zrealizować, no bo samo przygotowanie taktyki to jest jedno, a potem czy ktoś będzie w stanie to wdrożyć, co zaplanujesz, to już jest druga kwestia.
A czy punkt widzenia na statystykę zmienił się dla ciebie, odkąd zostałeś pierwszym trenerem?
Nie, myślę, że to powoli dojrzewało we mnie już od też końcowych oparów, kiedy byłem jeszcze statystykiem, potem asystentem i ta moja rola się przekształcała, że ja generalnie nie przepadam za przetaktykowieniem, czyli nadmierną analizą związaną z tym, co się może wydarzyć, bo ja mogę przekazać moim zawodniczkom naprawdę tysiące informacji, ale czy te dziewczyny będą w stanie w ułamku sekundy to zrealizować? Myślę, że byłoby ciężko, więc zazwyczaj skupiamy się na jakiejś esencji, na tym, żeby wyciągnąć najbardziej wartościowe rzeczy, które my jako zespół jesteśmy w stanie zrealizować, bo jeżeli wymyślimy plan, który będzie doskonały w naszym odczuciu, ale nie mamy do tego wykonawców, no to tak jak przed chwilą powiedziałem na przykładzie siatkówki plażowej, nic z tego dobrego nie wyniknie, więc owszem, szanuję pracę statystyka i to jest bardzo, bardzo dla mnie istotna rola w zespole. Natomiast mam też na uwadze już takie inne poboczne aspekty, czysto też psychologiczne, mentalne, jak i to, że sama dynamika meczu często kreuje różne rzeczy i trzeba coś na bieżąco zmieniać w trakcie spotkania.
W ubiegłym roku miałem długą rozmowę z Cezarem Hernandezem, który uchodzi za takiego trochę świra statystyk. I on powiedział, że pracą trenera, jego zadaniem jest przetłumaczyć statystyki na język siatkarski. Zastanawiam się w ogóle, no bo on mi pokazywał masę tych statystyk, ja w ogóle tego nie rozumiałem. Też słyszałem, on opowiadał mi historię, że on wysyłał do Guidettiego statystyki i on mówił: Cezar, ja tu nic nie rozumiem, co ty mi tutaj wysyłasz? Trener Lavarini powiedział, że jak do niego dostawał w kadrze Korei statystyki, co 3 godziny kolejne nowe, to on już nawet nie oglądał tego, bo po prostu było tego zbyt wiele. Ja też się zastanawiam, gdzie jest taka różnica między odpowiednią tą ilością statystyk, a nie gdzieś przedobrzeniem.
No ciężko, każdy myślę musi sobie, jeśli chodzi o pierwszych trenerów, sam odpowiedzieć na to pytanie. Tak jak mówisz, ja się całkowicie z tobą zgodzę, że czasem to jak nadmiar informacji może paraliżować, bo mogą być jeszcze totalnie inne aspekty decydujące o tym, dlaczego zespół A, zespół B zareaguje w ten sposób, a nie inaczej na boisku. Więc ja akurat bym w tą stronę nie szedł, natomiast znam, szanuję tego trenera, obserwuję go też w mediach społecznościowych i faktycznie jest, można powiedzieć, że niesamowitym takim pozytywnym świrem, jeśli chodzi o to, co robi. Są też firmy, jak chociażby Volumetrics, jest w stanie przygotować dane PDF na podstawie czystych algorytmów i taki PDF wtedy też wychodzi gdzieś około 80-70 stron, jeśli chodzi o przygotowanie prostego game planu. No ale raz, czy my mamy czas na to, żeby takie dane przetworzyć, kiedy gra się co 3 dni? Myślę, że totalnie nie ma na to czasu i są inne rzeczy ważniejsze, na których trzeba się skupić, a też nie zawsze warto dostosowywać swój game plan totalnie pod to, jak przeciwnik gra, bo trzeba pamiętać o tym, co się chce zrealizować, jeśli chodzi o swój zespół. I to jest, myślę, rzecz, od której trzeba wychodzić w kontekście analizy przeciwnika.
A ty lubisz takie sytuacje, że nie wiem, zawodniczkę bierzesz na stronę, czy to na treningu, czy to czasami nawet gdzieś po meczu i pokazujesz jej właśnie statystyki i na podstawie tych statystyk właśnie wysnuwasz wniosek, że o, to było dobrze, to było źle. No bo też spotkałem się z taką opinią, że mamy dzisiaj w siatkówce wysyp właśnie takich trenerów, statystyków, dla których te liczby są takim trochę majestatem. Nie wiem,
No i
jak.
rozmawiałem na ten temat z Justyną Łysiak, wracając z Lubliany po meczu z Kamnikiem, że przeczytałem taką informację o Carlo Ancelottim, który mówi, że młode pokolenie trenerów jest bardzo podatne na to, żeby poprzez nadmierną ilość informacji przekazywaną swoim zawodnikom ubezwłasnowaniać ich, czyli oni podają tylko jedyne możliwe rozwiązanie. To zabija kreatywność w grze tych zawodników i myślę, że mógłbym się pod tym podpisać, że to jest chyba droga, którą trzeba uważać, żeby się nie zatracić. Oczywiście analizuję grę mojego zespołu, sprawdzam na bieżąco, jak wyglądamy w wielu aspektach. Jeżeli jest tylko czas, żeby treningowo rozwinąć się na jakiejś przestrzeni, to zawsze zahaczam o to, żebyśmy nie byli też ubodzy w jakieś rozwiązania, bo okej, w pewnym momencie może coś dobrze funkcjonować. Ale jeżeli z jakiejś tam strefy w ataku na przykład nie będziemy po dograniu stąd, czy z innej pozycji, czy miejsca wystawy rozgrywającej nie będziemy korzystać, to potem może się okazać, że te lepiej zorganizowane zespoły nas przycisną do tego stopnia, że nie będziemy w stanie znaleźć na to rozwiązanie. Więc jak gdyby staram się też myśleć w przód, aby nasz zespół, aby ten zespół, którym zarządzam, cały czas szedł w tym kierunku wszechstronności. Co nie zmienia faktu, że wracając jeszcze do tej pierwszej części pytania, w trakcie meczu myślę, że na bieżąco reagujemy i rozmawiamy bez przedstawiania jakichś zaawansowanych danych czysto liczbowych, czy jeśli chodzi o analizę gry, ale jeśli chodzi o taką pracę między spotkaniami, to owszem, korzystamy często z różnych informacji i wtedy, tak jak mówię, lubię też dziewczynom wytłumaczyć, dlaczego coś robimy na treningu, bo z czego to wynika. Że to jest kierunek, w którym musimy się rozwijać, to jest rzecz, która nam na przykład nie wychodzi, albo to jest coś, w czym jesteśmy dobrzy, ale możemy być jeszcze lepsi i wtedy dążymy. One mają też jak gdyby jaśniejszą wizję tego, łatwiej mają to przedstawione. Myślę, że też jest wtedy łatwiej im zrozumieć, po co i dlaczego to się dzieje.
Zawodniczki lubią liczby ogólnie?
Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że jakbyś się zapytał, dajmy na to 6 przyjmujących, to możesz usłyszeć 3 różne wersje, jeśli chodzi o to, jakie to jest przyjęcie perfekcyjne, jakie to jest pozytywne, jakie to jest na wykrzyknik. To pokazuje, że warto też pytać swoich zawodników, swoje zawodniczki o to, jak one postrzegają daną sytuację, bo moje odczucia dotyczące jednego aspektu mogą być zgoła odmienne niż zawodniczka, która od 10 lat gra w ekstraklasie, albo zawodniczka, która dopiero 2 lata pracuje w ekstraklasie. I każdy z nas ma inne spojrzenie na pewne rzeczy. To nie można zapominać, że to właśnie dziewczyny czy chłopaki, to oni są zawodowcami, to oni są na boisku, to oni muszą w ciągu sekundy podjąć jakąś decyzję, która się wytworzy, więc zawsze to musi być forma dialogu, a nie tylko i wyłącznie narzucenia, przynajmniej w moim odczuciu, a nie tylko narzucenia im suchych informacji, że to musi z tego wynikać i tak już ma być.
Czyli nie jesteś typem trenera, że jest tak, jak ja mówię i tyle, bo też spotkałem się, Giovanni Guidetti opowiedział mi historię, bo on w młodym wieku został pierwszym trenerem i jego ojciec, gdy właśnie obejmował zespół, mu dał radę, że ty więcej słuchaj tych dziewczyn niż mów, bo one mają znacznie więcej doświadczenia niż ty.
Znam tą radę, bo ja też się wzoruję na lepszych. No, są ludzie, którzy zjedli zęby na siatkówce, są trenerzy, którzy osiągnęli niesamowite wyniki i właśnie takich inspiracji trzeba szukać. To, że oni mówią takie rzeczy na głos, to tylko trzeba z tego korzystać i wychwytywać to też, żeby wzbogacać swój warsztat. Ja nie jestem najmądrzejszą osobą na świecie, ciągle się rozwijam, chcę się rozwijać, więc kogo nie słuchać, jak nie właśnie takie osoby jak Guidetti, Barbolini czy inni trenerzy z światowego topu.
A z perspektywy czasu, jak teraz patrzysz, byłeś gotowy na ten przeskok z asystenta na pierwszego trenera?
To już kiedyś udzieliłem takiej odpowiedzi w wywiadzie i myślę, że warto jeszcze raz ją przytoczyć. Grzesiek Klimek, mój serdeczny przyjaciel z siatkówki plażowej, który jest trenerem kadry narodowej, kiedyś mi powiedział, nie oczekuj, że w którymkolwiek momencie będziesz czuł tą właśnie taką sferę bezpieczną, że to jest ten moment. Nie ma opcji, nie ma opcji. Zawsze są jakieś powątpiewania, zawsze są w głowie jakieś myśli, które będą ci mówiły idź w tą stronę, idź w tą stronę. To musi być impuls. Jeżeli przytrafiła się taka okazja, otworzyły się takie drzwi, trzeba było z tego skorzystać i tak to się potoczyło.
A co było najtrudniejszym wyzwaniem dla ciebie, właśnie gdy objąłeś funkcję pierwszego trenera?
Oj, logistyka jest naprawdę czymś dużym, jeśli chodzi o ogarnięcie, żeby to wszystko funkcjonowało. Trzeba przejść z roli człowieka, który jest dobrym podpowiadaczem, dobrym człowiekiem długiego planu, może być osobą, która nie dzierży na sobie tak dużej odpowiedzialności, na osobę, która jest odpowiedzialna za wszystko, zarządza kilkunastoma osobami, kilkoma facetami, kadrą dziewczyn, do tego musi się komunikować jeszcze z osobami odpowiedzialnymi za logistykę w klubie, za treningi, za planowanie daleko idącego planu, więc pojawia się mnóstwo takich rzeczy, gdzie siatkówka powoli gdzieś tam ginie i trzeba wtedy sobie przypomnieć, że ej, ale to ja przecież muszę jeszcze trening napisać, poprowadzić, przeanalizować grę przeciwnika i na wielu innych aspektach się skupić, więc jak gdyby ten taki całokształt, to było mocno przytłaczające dla mnie, przynajmniej to było nowe.
Santarelli powiedział mi, że jak jesteś asystentem, no to ten kontakt z zawodniczkami masz bliższy, a jak zostajesz pierwszym trenerem, to musisz stworzyć taki chociaż nawet minimalny dystans. Ty się z tym zgodzisz? Że jednak asystent to jest taki, często się mówi o asystentach, że to taki trochę asystent,
dobry
taki kumpel, tak, kolega, coś tam zawsze śmiesznego powie, tak właśnie, taki zawsze bardziej ten dobry policjant, a trener to jest taki zły policjant czasami, no.
Zgadza się, no, siłą rzeczy wytwarza się jakaś taka przestrzeń, jakiś dystans, zwłaszcza dla osób, z którymi dopiero zaczyna się pracować, no bo też musi upłynąć trochę czasu, a zanim te osoby będą wiedziały, jak funkcjonujesz, jak patrzysz na pewne rzeczy, więc ten dystans na dzień dobry się pojawia, no bo ktoś przychodzi do klubu i mówi, o, pierwszy trener. A pomimo tego, że ty masz jak gdyby inne relacje z dziewczynami, z którymi już wcześniej pracowałeś, no to te nowe dopiero po jakimś czasie będą w stanie się zaadoptować do tego twojego systemu, który ty chciałbyś chociaż wdrożyć, tak? Więc to jest jeden aspekt, a drugi aspekt jest, że przy takiej ilości spotkań, które się gra, w tak intensywnym sezonie, w zeszłym sezonie mieliśmy 40 spotkań. Siłą rzeczy, mając kadrę 14 dziewczyn, da się odczuć samemu sobie, a co dopiero mają powiedzieć dziewczyny, że nie jesteś w stanie z każdą, każdego dnia, co 2 dni, co 3 dni zamienić chociażby jakiegoś prostego zdania niezwiązanego z siatkówką. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji, bo przychodząc na trening jesteś tak skoncentrowany już, co chcesz zrobić, co chcesz osiągnąć na tym treningu w kontekście dalszych spotkań, w kontekście dalszego celu, który sobie stawiasz w sezonie, że pewne rzeczy takie czysto ludzkie też umykają i one się zacierają. Potem pewne dziewczyny mogą mieć do ciebie jakiś żal albo chcą więcej jakiegoś kontaktu, czują się gdzieś odsunięte, ale to tak nie wygląda. Jedna osoba, która musi zarządzać 20-osobowym zespołem, naprawdę musi mieć łeb jak sklep, żeby ogarnąć to wszystko logistycznie, mentalnie, siatkarsko, i to jest, myślę, największa trudność, jeśli chodzi o prowadzenie zespołu jako pierwszy trener.
Wiesz, ciekawi mnie to, no bo ty byłeś w tym klubie, jesteś cały czas od lat tylko w różnych, na różnych pozycjach. Jakby przechodziłeś raptem właśnie z asystenta na pierwszego trenera. I to nie była taka różnica, że ty byłeś gdzieś w innym klubie i przychodziłeś już jako trener do nowego klubu. Tylko jednego sezonu byłeś tak dla tych dziewczyn asystentem, a następnego tak na trakcie sezonu. A raptem zostałeś trenerem. No, też się zastanawiam, czy to nie było trudne i dla ciebie, i dla niej, że raptem jednak te relacje musiały się trochę tak nagle zmienić.
To już trzeba byłoby zapytać, jest kilka zawodniczek, które u nas są w klubie, które uświadczyły, że pracowałem jako statystyk, jako asystent i jako pierwszy trener, i myślę, że one mogłyby odpowiedzieć lepiej na to pytanie niż ja, bo moje odczucia mogą być z góry odmienne. Natomiast no, to wszystko zależy też od tego, jakim człowiekiem jesteś na co dzień. No, ja akurat nie jestem jakimś zamordystą, nie krzyczę na dziewczyny, nie jestem chamski. Myślę, że budowanie relacji u nas w zespole to jest klucz do tego, aby osiągać dobrą grę i żeby to wszystko funkcjonowało. Myślę, że dziewczyny się pod tym by podpisały, albo faceci, którzy ze mną pracują. Więc jak gdyby ja jako człowiek, myślę, że na przestrzeni tego, czy jestem statystykiem, byłem statystykiem, asystentem czy pierwszym trenerem, za bardzo się nie zmieniłem.
A czy praca z kobietami wymaga od ciebie trochę jakiejś innej komunikacji? No bo jednak no, nie wypada do kobiet tak mówić takich przemów, jak znamy, nie wiem, szatni męskiej, tak? Ja na przykład trenowałem piłkę nożną i parę razy pamiętam w szatni od trenerów, jak były przemowy, no to one nie miały raczej. No, nie wypada mi ich cytować, tak? A słyszałem czasami właśnie od trenerów, szczególnie którzy pracowali i z kobietami, i z mężczyznami, że to jednak trzeba trochę inaczej do tego podchodzić.
Na tym etapie, na którym ja byłem, kiedy pracowałem w kadrze na piasku, myślę, że było to dla mnie bardzo wartościowe, że miałem okazję zaznać takiej odskoczni, czyli w sezonie klubowym pracowałem w klubie z kobietami, natomiast jeżeli przychodził sezon reprezentacyjny, to pracowaliśmy z plażówką i tam była już tylko i wyłącznie kadra męska, za którą ja byłem odpowiedzialny. I to był dla mnie super bodziec, bo można było troszkę przeskoczyć w inne środowisko, właśnie ta forma komunikacji też była inna. Los tak chciał, że pracowałem z chłopakami w większości, z którymi też byłem w kadrze juniorów, więc te nasze relacje zupełnie jeszcze inne były i jeszcze inaczej to wyglądało. Natomiast tak, no, zgadza się z facetami, ta droga komunikacji jest często bardziej szorstka, łatwiejsza, myślę, jeśli chodzi o przekazywanie takich impulsowych informacji, takich bodźców, które muszą elektryzująco zadziałać na zespół. Z kobietami trzeba na takie rzeczy uważać. Z prostego względu też kobiety dłużej pamiętają o takich rzeczach i później je dosyć długo wymazują z pamięci. Trzeba inaczej się obchodzić z kobietami niż z mężczyznami. Tak jest moje zdanie.
A jak wspominasz igrzyska, popyt na igrzyskach, bo jesteś chyba jednym z nielicznych, albo może jedynym póki co trenerem w Taurolidze, który był na igrzyskach.
Zazdroszczę niesamowicie chłopakom, którzy będą mogli w przyszłym roku polecieć do Paryża z kadrą naszych dziewczyn. I tak samo Grześkowi, bo będą to jego też trzecie igrzyska w Paryżu. Mam nadzieję, że uda się zakwalifikować, bo jeszcze tej kwalifikacji oficjalnie nie mają, ale myślę, że jest wszystko na dobrej drodze. Mam tutaj na myśli Bartka i Michała, czyli brązowych medalistów Mistrzostw Świata w plażówce. To jest coś niesamowitego. Jeżeli miałbym możliwość wybrania rzeczy, która by mnie motywowała do pracy, aby na przestrzeni kolejnych lat osiągnąć coś, to chciałbym, żeby to był za każdym razem wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, żeby się odkuć wreszcie, bo dwa razy ten wynik był poniżej naszych oczekiwań i chciałbym mieć jeszcze raz kiedyś w swoim życiu szansę pojechać na Igrzyska, aby reprezentować nasz kraj. To było coś niesamowitego.
A masz poczucie, bo asystentem Stefana Lawariniego jest Krystian Pachliński, który z tobą współpracował, i masz takie poczucie, że chociaż taki malutki kamyczek do tego jego właśnie indywidualnego sukcesu, że dostał się z Łodzi do kadry, teraz poszedł z trenerem Lawariniem do Fenerbahce, masz taki kamyczek, że troszeczkę jakoś tam może mu pomogłeś?
Nie, Krystian jest kowalem swojego losu, jest niesamowitym człowiekiem, bardzo go szanuję. Myślę, że jeszcze nasze drogi kiedyś się zejdą i będziemy mogli razem pracować, ale to, w którym on jest miejscu, zawdzięcza przede wszystkim tylko i sobie.
W Polsce dzięki turniejowi kwalifikacyjnemu jest znany jako król polskiego challenge'u za sprawą tej akcji. Zastanawiam się, czy Budowlanych też taki był, że tam ci szybko podpowiadał bierz challenge?
Było też kilka takich sytuacji, jak dobrze pamiętam, to było. Zresztą Krystian różne. Nim najlepsze jest to, że on jest bardzo bezpośredni w kontakcie. Gdyby nie chowa do kieszeni swoich myśli i cokolwiek się nie kłębi w jego głowie, to od razu jest prosty przekaz i to jest bardzo wartościowe dla trenerów, bo ja mogę się na czymś innym skupiać. Myślę, że Stefan może się na czymś innym skupiać podczas spotkań i mając takich asystentów, to jest niesamowicie wartościowe, że to jest kolejny bodziec, kolejny impuls, który ty dostajesz od człowieka, który jest totalnie przesiąknięty twoją drużyną i wie, jak czytać jej boiskowe zachowania, reakcje i to jest super.
A jakie ty masz podejście do asystentów? Bo są trenerzy, szczególnie starej daty, którzy troszeczkę trzymali relacje na zasadzie taki troszeczkę szef, profesor, mistrz, uczeń, a są tacy jak na przykład Stefano Lavarini, który z tego co wiem bardzo daje dosyć dużo wolności, dużo odpowiedzialności daje asystentom. I zastanawiam się, jakie jest twoje podejście do współpracy z asystentami?
Chcę, żeby czuli się przede wszystkim pewni siebie, bo robią kawał dużej pracy na przestrzeni całego sezonu. Tak jak jesteśmy w takim rytmie grania, to też mają sporą odpowiedzialność, jeśli chodzi o wybór materiału, który przygotowujemy, więc to jest niewątpliwie istotna kwestia w funkcjonowaniu w naszym zespole. Ja myślę, że to nowe pokolenie trenerów, nazwijmy to tak, do którego chciałbym się trochę podnieść, bo jestem mimo wszystko młodym gościem, a za takiego się uważam, to idzie wszystko w tym kierunku, że to jest taki, każdy asystent to może być taki multitrener, czyli potrafi siatkarsko, potrafi analitycznie, ma jakieś inne doświadczenia też, czy to po AWF-ach, związane z przygotowaniem motorycznym. No, to są ludzie, którzy dzierżą wiele funkcji w zespołach. I dlatego są wartościowymi osobami w klubach.
Mówisz o sobie właśnie, że chcesz być zaliczany do tego do grona tych młodych trenerów nowego pokolenia. To mnie ciekawi, czy to nie jest właśnie teraz twój atut, że ty jesteś młody i pracujesz z zawodniczkami, które są, niektóre z nich są w podobnym wieku co ty, albo niewiele młodsze, że jednak ty je rozumiesz na przykład też pozabojskowo, że rozumiesz nie wiem, media społecznościowe i tak dalej, jakby, że możesz z nimi pogadać też, jakby, jeżeli masz czas na jakieś takie inne tematy i nie jesteś, to się teraz tak mówi, boomerem, tak?
Ja się uważam za boomera. To jest śmieszne, bo też ze 2 dni temu o tym gadaliśmy i kurde, ale jestem boomerem. Właśnie z kimś tam powiedziałem z facetów odnośnie jakiejś tam sytuacji, która się wytworzyła. Ja myślę, że ta granica się bardzo szybko zaciera przez to, że jestem dostęp do mass mediów, które tworzą i kształtują różne treści. Content jest niesamowicie szeroki. To okej, tak jak wspomniałeś, takie zawodniczki 24, 25, 35 w takim przedziale, jeśli chodzi o wiek. No to ta nić porozumienia będzie bardzo szybka, bo to jest w zasadzie mała różnica wieku, ale te dziewczyny, które są poniżej tej granicy, myślę, no to ja też muszę się już uczyć nowych rzeczy, bo, no bo siłą rzeczy to jest już około 10 lat. To jest coś naturalnego. No. Świat się rozwija, są nowe rzeczy, które są bardzo dynamicznie się rozwijające. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook. Tego jest mnóstwo. Dostęp do wiedzy jest mnóstwy, ogromny, ale zmierzam też do tego, że jest dużo takich rzeczy, że trzeba uważać, z czego się korzysta i jak się korzysta, bo bardzo dużo informacji jesteś w stanie przetworzyć. Ale pytanie, czy te informacje, które ty przetwarzasz, są w jakiś sposób wartościowe dla ciebie jako dla człowieka? I myślę, że to jest taka największe zagrożenie w dzisiejszym świecie dla tych młodych siatkarek, siatkarzy, bo dostęp do wszystkiego, co nas otacza, jest po prostu przeogromny. A jak my z tego będziemy korzystać, no to już się tutaj zaczyna zabawa wtedy.
Jakie są największe różnice między tymi siatkarkami około 30 roku życia starszymi, a tymi, co właśnie teraz wchodzą do siatkówki?
Myślę, że roszczeniowość. Tak trochę szorstko to zabrzmi, ale ci, którzy są po 30, trochę mają inne wartości moralne i trochę inaczej patrzą na to i zdają sobie sprawę, już też przeszli przez pewien etap, że ciężko coś jest osiągnąć w życiu. Ciężką pracą przede wszystkim można dojść do jakiegoś momentu, a ci młodzi, ci najświeżej wchodzący są tacy bardzo, że oni oczekują szybkich, łatwych rozwiązań, że coś będzie w moment dobrze funkcjonowało, szybko uda się coś zrealizować i na tym się w jakiś tam sposób wzbogacą psychicznie, fizycznie, czysto jeśli chodzi o kasę. No, brak takiej cierpliwości i roszczeniowość. No, to są takie najbardziej charakterystyczne rzeczy z mojego punktu widzenia.
Rok temu powiedziałeś w rozmowie z TVP Sport, że mnóstwo zawodniczek nie ma żadnej samokrytyki.
Popieram. Cały czas podpisuję się pod tym.
A mógłbyś to rozwinąć? Tak jakoś na czym, co cię tak zmotywowało, co ci dało właśnie do myślenia, że to powiedziałeś i tak uważasz?
Akurat dotyczyło tam jakichś sporów wynikających z dziewczynami, które odchodziły od nas z klubu i głośno krytykowały naszą pracę, albo może nie tyle co naszą pracę, co one chciały być głosem większości. I ja uznałem, że warto taką rzecz powiedzieć, bo to też nie może być tak, że trenerzy, środowisko trenerów, asystentów, statystyków będzie deprecjonowane, bo tylko i wyłącznie zawodnicy i zawodniczki są w stanie wypowiedzieć się głośno na jakieś newralgiczne tematy. Uważam, że to, co powiedziałeś, nie mają samokrytyki, bo wiąże się to z tym, że nie wierzą albo nie są w stanie w dłuższej perspektywie patrzeć na jakąś swoją pracę. To wszystko, co się dzieje na przestrzeni sezonu, to trzeba nazwać procesem. Jeżeli ty jako zawodnik oczekujesz, że będziesz coś mieć, albo coś będziesz wyraźnie w czymś wyraźnie lepszy na przestrzeni tygodnia, po 2 tygodniach, po miesiącu, czy po nawet 3 miesiącach, no to grubo możesz się na tym przejechać. I często jest też tak, że ktoś po jednym dobrym spotkaniu przyjdzie i powie: no pokaż mi te statystyki, no, chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. O, no nieźle. No i takie wideo na przykład weźmie po meczu, tak, żeby wysłać menadżerowi, żeby potem menadżer mógł rozsyłać 50 razy to samo wideo na przestrzeni 2 następnych sezonów. Ale sorry, było jeszcze 5 innych słabych spotkań. Dlaczego ani razu nie wzięłaś wideo po tym słabym spotkaniu? Dlaczego wtedy nie jesteś w stanie wziąć i zobaczyć, jakie błędy popełniałaś, albo gdzie jesteś w stanie zrobić progres? Często to się bardzo zaciera. To jest dla mnie właśnie domena tej młodzieży, niecierpliwość. Szybko chcą osiągnąć sukces, szybko chcą osiągnąć coś małym, bardzo nakładem pracy. I potem ta samokrytyka jest moim zdaniem zaburzona. Małe z pokory po prostu w młodych pokoleniach, jeśli chodzi o pracę.
A czy to może wynikać, nie wiem, z tego, że dajmy na to, zawodniczka właśnie rozegra parę spotkań i już gdzieś tam w internecie, w mediach piszą, że ona jest super i ona się czuje super i menedżer jej mówi też, że ty jesteś super, a później się to okazuje tak, jak mówi, że no przychodzi, nie wiem, 5 słabych spotkań, ale ona cały czas myśli, że ona jest super?
Możliwe, no bo to jest właśnie też kwestia to, o której przed chwilą rozmawialiśmy, czyli jak pewne rzeczy postrzegają ludzie z przedziału 20 czy tam 18-25, a jak postrzegają to ludzie, którzy są około 30 po 30, bo w moim odczuciu, kiedy ja bawiłem się w sport jako zawodnik tam na przestrzeni moich 18-20 lat, to trochę inaczej funkcjonowało i dla mnie takie rzeczy najciężej było zrozumieć, jak już zacząłem wkraczać do zawodowego sportu, że tylko, że to też jest mnóstwo rzeczy, które się wynosi z domu. To niewątpliwie rodzice na początku drogi każdego sportowca, każdego człowieka kształtują postrzeganie pewnych aspektów. I ja akurat zawsze miałem wpajane i to mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że pracowitość, pokora. To są rzeczy, które dla mnie są cholernie istotne zarówno w zawodowym sporcie, jak i w życiu prywatnym.
Czyli twoim zdaniem ten wpływ na ten brak samokrytyki, na to podejście ma właśnie jakby to dorastanie w domu niż na przykład zachłyśnięcie się sławą czy właśnie dobrym meczem i pochwałą?
Dużo rzeczy może na to wpływać, ale myślę, że to też wszystko zależy od charakteru danego zawodnika, zawodniczki, bo różne są sytuacje. Ważne jest też, jakimi ludźmi się otaczasz, bo możesz mieć rodziców, którzy cię wspierają, którzy nie znają się, bo na przykład nie byli zawodowymi sportowcami, nie mieli styczności z zawodowym sportem i cię wspierają, chcą dla ciebie jak najlepiej, ale nie oceniają cię, bo nie będą się mądrzyć, bo po prostu się na tym nie znają, tak? A mogą być rodzice, którzy patrzą na ciebie tylko przez pryzmat tego, że jesteś ich dzieckiem i mówią: tak, jesteś najlepszy, dlaczego ty nie grasz? Przecież to ty jesteś najlepszą osobą. I myślę, że w naszym społeczeństwie więcej jest takich osób, takich przeszkadzaczy, niż tych rodziców, którzy będą cię wspierać już na tym wczesnym etapie rozwoju w ten odpowiedni sposób. To jest bardzo trudne, bo ja sam jestem rodzicem i dla swoich dzieci też bym chciał jak najlepiej. Ale myślę, że trzeba zachować taką też zdrowy rozsądek w stwarzaniu tego tła dla tych osiągnięć, dla tych wyników, które te dzieciaki potem będą osiągać i jak się będą rozwijać.
Dużo poznałeś zawodniczek, też nawiązując do tego, co mówiłeś przed chwilą, które po słabych meczach właśnie proszą o wideo?
Było kilka, teraz już się to trochę zatarło. Przepraszam, ty powiedziałeś, czy po słabym meczu biorą wideo.
Tak.
To przede wszystkim wynika ze świadomości. Te najbardziej świadome, te, które wiedzą, jak mogą się rozwinąć, myślę, że już wiedzą, zwłaszcza w pracy ze mną, że tak, mam wziąć wideo. Że to powinna być ich rutyna. Jeżeli ktoś czegoś takiego nie robił, to wytłumaczyłem, na czym to polega, jaki jest mój punkt widzenia. I wtedy biorą. Natomiast takich, których wcześniej na swojej drodze spotkałem, będąc na przykład statystykiem, to malutko, to było malutko takich zawodniczek,
A
które faktycznie po swoim spotkaniu brały wideo.
dużo miałeś zawodniczek, o których myślałeś, cholera, dziewczyno, gdybyś, nie wiem, miała lepszą etykę pracy, gdybyś się bardziej starała, to grałabyś wyżej niż w budowlanych?
Im jestem wyżej, w sensie będąc statystykiem, nie kategoryzowałem tak jak gdyby rozwoju kariery danych zawodniczek. Będąc asystentem też jakoś tak szczególnie na to nie zwracam uwagi. Oczywiście były tam dziewczyny, które miały więcej talentu, a może trochę mniej zapału do pracy i też były takie myśli. Natomiast teraz, kiedy jestem pierwszym trenerem, no tak, boli mnie i to razi, jeżeli coś takiego czuję i widzę.
Czyli to jest takie widoczne, powszechne.
Jest, myślę, że jest. Myślę, że w naszym społeczeństwie jest to dosyć charakterystyczne. Ja staram się też dobierać takie dziewczyny do siebie, do klubu, do pracy, żeby takich rzeczy unikać. Nie lubię lenistwa.
Ja tu jeszcze nawiążę do tej historii, o której wspomniałeś, właśnie Gdy mówiłeś o zawodnicy, to nie jest jakby tajemnicą żadną, że to chodziło o Zuzannę Górecką, bo to było po prostu powiedziane z imienia i nazwiska, i ona się wypowiadała. I ona wtedy powiedziała, że gdy podpisywała kontrakt z ŁKS-em, że wreszcie będzie miała okazję pracować z profesjonalnym trenerem. Teraz widzę, że się trochę uśmiechasz, ale zastanawiam się, czy tak pytanie nie do Marcina trenera, tylko do Marcina człowieka. Czy ty po prostu no, nie poczułeś się tak troszeczkę no, smutno po prostu jako człowiekowi, że jednak po 2 sezonach pracy no, dostałeś taką, mówiąc brutalnie, brzydką laurkę?
Nie, w ogóle, szczerze powiedziawszy, to jakoś nieszczególnie przejmuję się tymi rzeczami, o których, co ludzie o mnie mówią. I w ogóle w tamtym kontekście to tym bardziej nie miało to dla mnie najmniejszego znaczenia.
Właśnie taki, mnie to dziwi, tym bardziej, że no, cały czas jakby Zuzia mieszka w Łodzi, grała w Łodzi. Łódź Sport Arena nie jest tak szeroka, żebyście mogli się omijać. No, zastanawiam się, no nie, czy takie, nie ma jakiegoś takiego poczucia już kwasu, nie wiem, jak gdzieś tam się spotykaliście, no nie miałeś takiej zadry żadnej?
Nie, ja też nie jestem takim człowiekiem, żeby wzniecać takie rzeczy. Coś zostało mnie powiedziane na początku tej wypowiedzi, więc stąd też moja decyzja o tym, aby odpowiedzieć. I ta moja odpowiedź też pojawiła się wtedy w mediach. Myślę, że dla mnie to było już całkowite zamknięcie tej sprawy. Każdy ma prawo myśleć, co chce, mówić, co chce, ale zawsze warto znać też dwie strony historii.
Powiedziałeś o sobie też w tamtym roku bodajże, w tamtym sezonie, że jesteś realistą, Krystian był realistą, pesymistą, a prezes Chudzik był optymistą, jest optymistą. I po czym wywnioskowałeś, że jesteś realistą, bo to by wyglądało na to, że potrafisz mieć coś w sobie i z pesymisty, i z optymisty. Dlaczego tak, właśnie, tak siebie nazwałeś po prostu realistą?
Krystian się potem nie zgadzał z tym, że on jest tym pesymistą, jak gadaliśmy. Natomiast prezes owszem jest często optymistycznie nastawiony do wszelkich działań związanych z naszą grą i jak to ma wyglądać. Dlaczego ja jestem realistą i dlaczego tak siebie postrzegam? Ja myślę, że to całe moje dotychczasowe życie kształtuje taki pogląd odnośnie samego siebie i to nie tylko wpływają na to decyzje związane z siatkówką, które poczyniłem, ale też z życiem prywatnym. Tak już mam, takie jest moje odczucie odnośnie samego siebie i raczej twardo staram się stąpać po ziemi. Nie bujam gdzieś tam w obłokach, nie wiadomo jak, jeśli chodzi o te sprawy związane z grą mojego zespołu. Zawsze jest raczej odczucie nie do czasu, że chciałem nad czymś popracować, chciałbym nad czymś się skupić, a tego czasu nie mam, że to powinno wyglądać lepiej, to powinno wyglądać lepiej. No ale zawsze takim idealnym papierkiem lakmusowym jest twój mecz, jest przeciwnik, jak ty wyglądasz, jak twój zespół wygląda. Jeżeli zespół osiąga wyniki, no to znaczy, że udało się zrealizować te rzeczy, które tam się w głowie kłębiły, kiełkowały. Jeżeli się przegrywa, no to wtedy jest jeszcze więcej tych myśli i co poprawić i jak wpłynąć na grę swojego zespołu. No i wtedy trzeba realnie patrzeć, jakie są też twoje możliwości. Może to jest taka definicja tego mojego bycia realistą.
Potrafisz po meczu powiedzieć sam do siebie, że nawet po przegranym, że ty zrobiłeś wszystko dobrze, wszystko co mogłeś, a po prostu porażka nie jest twoją winą? Masz takie czasami poczucie, że nie masz do siebie po prostu zastrzeżeń?
Wyzbywam się czegoś takiego. Zawsze krytykę zaczynam od siebie. Bez względu na to, czy to był wynik na styku, gdzieś drobno, ale wciąż to jest porażka. Zawsze biorę to bardzo osobiście i przede wszystkim pierwsze rozliczania rozpoczynam od siebie, bo to ja mogę wpłynąć, mogę wprowadzić jakieś zmiany, mogę zmienić ustawienie, mogę mnóstwo rzeczy. Mam do tego narzędzia, które mogę wykorzystać podczas spotkania. Jeżeli przegrywam wyraźnie, wtedy już w ogóle ta pierwsza fala krytyki, samokrytyki jest przeogromna i szukam przyczyny jak najszybciej, żeby ją zlokalizować.
Zastanawiam się też, nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, czy siatkarki są bardziej pesymistyczne czy optymistyczne? Bo mam tutaj historię, Alek Japini mi opowiadał, jak rozmawialiśmy o pracy trenerskiej, że często się zdarzało, nawet zdarza się teraz, że jak jest jakieś dane ćwiczenie na treningu, i na 10 prób zawodniczka zrobi 9 dobrze, no to trener będzie chciał zwrócić uwagę na te jedno, tak źle, jakby w dobrym takim nastawieniu, w dobrym myśli, żeby po prostu była lepsza. Ale siatkarka wtedy myśli, że trener nie zwraca uwagi na 9 dobrych, tylko zwraca na jedno złe. To znaczy, że ja jestem zła i słabo robię. I tak zastanawiam się, czy ty się spotkałeś z takim odczuciem.
Zgadzam się. Ja mam jeszcze inne odczucie, takie pokazujące, że jeżeli jest super, jeżeli wszystko wychodzi, wszystko się toczy po naszej myśli, po mojej, po myśli dziewczyn, to jest ekstra. A jeżeli się przytrafi jakaś trudność, to znaczy, że już wszystko jest beznadziejne. Na to trzeba bardzo zwracać uwagę w pracy z kobietami tutaj w tym polskim środowisku, żeby też nie deprecjonować swojej pracy, bo to, że coś w danym momencie nie wyszło, że przytrafiła się jakaś porażka, że możesz mieć jakiś gorszy moment dotyczący jakiegoś jednego elementu czy dwóch, albo czysto fizycznie się gorzej czuć, albo jakieś inne rzeczy mogą wpływać jeszcze pozasportowe na to, jak wyglądasz na boisku, to żeby nie za wszelką cenę od razu się karcić i sprowadzać się do parteru, że jestem beznadziejna, jestem beznadziejny, tylko znaleźć trochę takich szarości i zaczepić się na tych rzeczach, które się wypracowały i na które się wkładało mnóstwo energii. Jeszcze chwilę wcześniej, jak było naprawdę super i wszystko było ekstra, niezaburzone. Na to trzeba uważać, bo bardzo łatwo można się zbyt nisko doprowadzić do takich właśnie pesymistycznych myśli, które będą dominowały i będą wpływały już potem na całokształt. Na to szczególnie trzeba uważać i na to też uczulam dziewczyny, bo to nie jest proste, nie jest proste. Liga pędzi, sezon jest bardzo szybko się toczy i nie masz czasu na to, żeby się skupiać na powtórzeniach, na bardzo dużych objętościowo treningach, bo jest dużo podróży, jest oglądanie wideo, jest mało czasu na sen, na regenerację i trzeba zachować taki dobry pokój wewnętrzny w sobie. A jak już przychodzą treningi, to trzeba bazować przede wszystkim na powtarzalności takiej, żeby mieć taką swoją granicę jakości, bo w polskiej lidze to jest bardzo charakterystyczne, że okej, twoje widełki, powiem to na przykładzie zagrywki, twoje widełki mogą być takie, że jesteś w stanie zagrywać niesamowicie szybko, bardzo mieć agresywną zagrywkę, no ale praktycznie nie ma żadnej zawodniczki u nas w lidze, która na 10 zagrywek, 10-krotnie wykonanych w ten sam sposób, jeśli chodzi o jakość, 10 razy przyjmie perfekt. No i to pokazuje, że to nie chodzi o to, żeby ta twoja zagrywka była na zawsze tym top poziomie, ale żebyś ty była jako zawodniczka powtarzalna w tym elemencie, żebyś była w stanie utrzymać tą jakość treningową, przenieść to na warunki meczowe, a zobaczysz, że będzie efekt, że będzie dobra efektywność, że twój zespół będzie w stanie realizować jakąś taktykę. Dużo jest takich aspektów, to jest taki prosty przykład pokazujący ten rodzaj myślenia.
A właśnie to mnie ciekawi, gdzie jest też taka granica między tak pochwaleniem zawodniczki za to, że tak dobrze ci idzie, że te 8-9 prób zrobiłaś dobrze, a no to jedną trzeba tak, z tej jednej trzeba wyciągnąć wnioski. Też mi się przypomina historia z rozmowy z Guidettim. On wymyślił coś takiego, co się nazywa wirus jednej piłki, że tam opowiada mi historię, jak w banku jedna zawodniczka, no po prostu jej wszystko wychodziło, podbijała wszystkie piłki i gdzieś tam już pod koniec no jednej nie podbiła, która była dosyć prosta i właśnie Guidetti zwrócił na tą jedną piłkę uwagę, a ona do niego wyszła z pretensjami, że przez tam 2 godziny nie zwrócił na nic, że ona grała świetnie, idealnie, tylko tam właśnie zwrócił uwagę na tą jedną piłkę i później powiedział, że jeżeli tak każda zawodniczka będzie tak jedną piłkę, no to w meczu to mamy już 6 punktów przynajmniej straconych.
Zgadzam się, mądrego zawsze warto posłuchać. Znam tą historię, znam tą anegdotę i to też jest pokazujące coś, że okej, no przyjmiesz na bardzo dobrym poziomie przyjmujesz albo dogrywasz freebola za każdym razem perfekcyjnie, ale nie dograsz tego freebola przy stanie 14-14 w tiebreaku i będzie to piłka w sierści na mistrzostw świata albo igrzysk olimpijskich, no i co wtedy? Na co ci te wszystkie 120 wcześniejszych prób, które zrobiłeś idealnie, jeżeli tej jednej nie byłeś w stanie udźwignąć i wykonać perfekcyjnie, aby dać jakość zespołowi w dalszej jak gdyby sytuacji.
A co z perspektywy trenera? Co trener może zrobić przy takich właśnie sytuacjach napiętych właśnie typu 14-14 tiebreaku? Często się mówiło przez lata kiedyś o polskich siatkarkach, że po 20 punkcie to one po prostu jakby czasami zapominały grać, wchodził ten element stresu. No i zastanawiam się, co trener może zrobić, żeby jednak przede wszystkim po pierwsze zmotywować je do walki o to zwycięstwo, a po drugie, żeby uspokoić je.
Pytanie, czy ty jesteś tym zespołem, który gonił, czy tym zespołem, który trwonił przewagę, bo to też może mieć duży wpływ. To jest jedna kwestia, czy może razem cały set wyglądał w ten sposób, że się tniesz na noże. No to jeżeli to są ostatnie mecze sezonu, w sensie te decydujące, to też już wiesz, jak twój zespół reaguje w takich sytuacjach i można użyć różnych narzędzi, można jakimś impulsem wpłynąć, można trochę rozluźnić atmosferę. Albo czystą, prostą wskazówkę jakąś przekazać, w zależności od tego, kto jest na boisku. No, jest mnóstwo czynników, które mogą o tym decydować. Myślę, że w takich momentach najważniejsze, żeby doskonale znać swój zespół i wtedy chyba da się osiągnąć najlepszy rezultat, bo nie zawsze to jest czysta recepta na zasadzie, że a ja w ten sposób zareaguję pod koniec seta i to zawsze się sprawdzi. To tak nie działa.
Lorotili powiedział mi, że dla niego najtrudniejsze to było często utrzymanie przewagi. Jak pracował w Cannes, miał sytuację, że tam jego zespół prowadził przed długą przerwą techniczną 16-10, a później trwonił tę przewagę do końca. I on powiedział, że mu się przestawiło w głowie i przestawił zawodników w głowie, gdy zaczął im mówić, że nie mają 6 punktów przewagi, tylko mają minus 9 punktów. Minus 9 punktów straty do 25 punktu do zwycięstwa. I powiedział, że od tego momentu te po prostu takie sytuacje trwonienia przewag spadły.
No to ciekawe, ale często jak się zdarzy jakiś łatwo wygrany set, to lubię akurat studzić zapał zawodniczek i przypominać, że w zasadzie startujemy z poziomu zero. Spotkanie się dopiero rozpoczyna i tak samo jak pracowaliśmy w końcówce tego seta, to musi wyglądać od samego początku. To jest nowe rozdanie i nie ma tutaj momentu na stwarzanie jakiegoś komfortu w swojej głowie, bo potem szybko się wszystko może rozjechać.
Muszę zapytać o poprzedni sezon budowlanych. Co złożyło się na tak dobry wynik? Co było sekretem tych budowlanych, że wyeliminowaliście Chemika, który po raz pierwszy od awansu wypadł spoza czwórki. No i szło wam bardzo dobrze. No, byliście rewelacją ligi. Jakby ty zostałeś odkryciem trenerskim roku. Monika Fedusio została najlepszą polską zawodniczką. Było trzecie miejsce. Skąd to się wzięło?
Dzisiaj na chwilę pamięcią wróciłem do tego, bo tak się spodziewałem, że o to zapytasz, że będzie nawiązanie w naszej rozmowie do tego zeszłego sezonu i tak na chłodno jeszcze raz analizując, kalkulując, co tam się wydarzyło, to myślę, że ta siła mentalna zespołu, która się zawiązała już w tej drugiej części sezonu, to było chyba to, co pozwoliło nam przepchnąć te najważniejsze spotkania na naszą korzyść. Ten trzon naszego zespołu, to jak dziewczyny się ze sobą rozumiały, jak funkcjonowały na boisku, to jak zaskoczyło to, co chcieliśmy realizować czysto siatkarsko. No jest dużo aspektów, które faktycznie wypaliły w tych najważniejszych momentach. Akurat ja postrzegałem ten nasz zeszłoroczny zespół jako zespół, który musi rozegrać z danym przeciwnikiem jakąś liczbę spotkań, aby się tego przeciwnika nauczyć. To pokazały mecze z Bielskiem, które wcześniej na przestrzeni sezonu przegraliśmy dwukrotnie. To pokazały mecze z Chemikiem, które wcześniej przegrywaliśmy i jeszcze na tydzień przed playoffami z nimi przegraliśmy też w półfinale Pucharu Polski. I jak gdyby to też utwierdza mnie w przekonaniu, że żeby zrobić ten krok naprzód, ten taki zdecydowane zwycięstwo osiągnąć zespołem teoretycznie lepszym, to potrzebowaliśmy takiej nauki, jak funkcjonować, co wyciągnąć z tej gry i to też było szalenie istotne.
Ale masz jakiś punkt przełomowy, który był właśnie takim game changerem dla tego sezonu? Bo na początku pamiętam, że tak średnio wam szło. W ogóle przystępowaliście z szóstego miejsca jak dobrze pamiętam, szóstego miejsca do playoffów. Więc to nie było tak, że na początku już tak od początku wam wszystko tak pięknie wychodziło.
Nie, no, dużo punktów gubiliśmy w lidze. Cierpiliśmy przede wszystkim, w mojej ocenie, przez to, że graliśmy w europejskich pucharach, ale z drugiej strony paradoksalnie te europejskie puchary potem nam pozwoliły uzyskać jakąś taką rzecz związaną z ograniem, z tym, jak reagować w takich sytuacjach, gdzie jest na styku, gdzie jest stres, gdzie jest duże napięcie, bo chociażby w pierwszym meczu z Volontarii u siebie wygraliśmy 3-0 grając koncert, a na wyjeździe w pierwszym secie dwie jakieś dziwaczne decyzje sędziowskie, jakieś kłótnie z drużyną przeciwną, z sędziami i z prowadzenia w pierwszym secie się zrobiła porażka w pierwszym secie, w drugim secie W drugim secie przegrywamy 0-2, przegrywamy 23-20 i przeciwnik zaraz 2 punkty jest od tego, żeby grać złotego seta. I wygraliśmy to spotkanie 3-2. To samo było z Gran Canarią. Przegraliśmy na wyjeździe mecz 3-1, a u siebie wygraliśmy 3-1 i wygraliśmy złotego seta, więc te europejskie puchary i granie w nich, czy chociażby nawet ta potyczka przegrana z Blasz, też nas nauczyły dużo, dużo cierpliwości, dużo, dużo takich było momentów, gdzie trzeba było bardzo zareagować jako całokształt, jako zespół, nie tylko, że ja mogłem na coś wpłynąć, ale też dziewczyny musiały się takich zachowań nauczyć. Potem grając z Policami, czy grając z Rzeszowem, co prawda przegrane spotkania, ale grając mecze medalowe z Bielskiem, no to tam już było właśnie dużo takich momentów, że my byliśmy dojrzalsi o to, jak przystąpić do takiej rywalizacji, jak to rozwiązać na naszą korzyść.
Odpowiedz mi tak szczerze, czy ty naprawdę czułeś się pewny zwycięstwa, gdy grałeś ćwierćfinał z Chemikiem? Bo to jednak zawsze Chemik, no to Chemik, to mówi się tak, że no, kiedyś słyszałem, że no w Chemiku jak się przegrywa 2 mecze w sezonie, to już jest alarm, a jak jest 3 przegrane, to już jest tragedia, a tu raptem właśnie przyszła porażka w ćwierćfinale,
Powiem tak, wtedy byłem realistą,
no.
więc wiedziałem, na co stać mój zespół, wierzyłem w niego, natomiast też były okoliczności, które trzeba było wykorzystać. Dziewczyny też taką informację przed tymi spotkaniami dostały ode mnie, bo nie da się ukryć, że bardzo ciężko jest gospodarować emocjami w zawodowym sporcie, a zwycięstwo w Pucharze Polski i rozgrywanie playoffów, pierwszego spotkania playoffów na niespełna tydzień po takim zwycięstwie, gdzie masz zawodniczki powyżej 35 roku życia, Fabiole, Jowanę, Brakocewicz, to pewnych rzeczy się nie da oszukać, czysto mentalnie, czysto fizycznie i to dla nas był dobry moment. Dziewczyny wiedziały, że to jest ten moment, gdzie możemy ich ugryźć. No i ten pierwszy mecz tak wyglądał, że naskoczyliśmy na przeciwnika, udało nam się wygrać. Potem w Łodzi niesamowite spotkanie zagrała Czyrna, ale to też z kolei pokazuje, że będąc w tak młodym wieku, bardzo ciężko zagrać takie 2 spotkania z rzędu i to jest jak gdyby esencja żeńskiej siatkówki, esencja zawodowego sportu, że pewnych etapów się nie przeskoczy. No, pojechaliśmy na ten trzeci mecz i tam już ta nasza siła mentalna była ogromna, jeśli chodzi o grupę, bo my już wiedzieliśmy, jak się z tym wszystkim obchodzić. Chemik z roli faworyta nie był w stanie się wywiązać, bo już był delikatnie sparaliżowany, gdzieś czuł jakiś strach, obawy i ten mecz to my przechyliśmy na naszą korzyść.
Zastanawiam się, bo teraz w tym sezonie masz 12, a nie zawodniczek, a nie 14. I skąd w ogóle pomysł na te decyzje? I czy nie obawiasz się, że właśnie trochę ci będzie tej głębi składu w drugiej połowie sezonu brakować?
Nie wiem, zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak to będzie funkcjonowało, natomiast nie zdecydowałbym się na to, gdybym nie miał przekonania, że będziemy w stanie sobie poradzić w tą dwunastkę. Taki był mój pomysł i prezesa na ten sezon i podpisuję się pod tym w pełni. Mam nadzieję, że uda się to rozstrzygnąć na naszą korzyść, że będzie po naszemu, że faktycznie to był dobry pomysł. Myślę, że ta dwunastka, którą dysponujemy, ma wystarczająco dużą jakość, abyśmy mogli myśleć dobrze w kontekście playoffów i kontekście tego, jak się potoczy ten sezon.
Lubisz rotować składem, czy jednak jesteś zwolennikiem, że jeżeli coś zdaje egzamin, to nie należy zmieniać, przeszkadzać?
To też nie da się tak jeden do jednego powiedzieć. No, na pewno nie lubię rotować zespołem tak, jak to robi obecny trener Chemika Police. Ale to też zależy od momentu. No jeżeli wiesz, że twoje zawodniczki będą w stanie zapewnić jakość, którą ty oczekujesz, no to jestem w stanie to robić. Jeżeli nie, no to znaczy, że musimy funkcjonować w takim układzie, jakim jesteśmy na boisku. Jest dużo, dużo momentów. Są momenty, gdzie jest dużo grania, są momenty, gdzie trzeba też tylko i wyłącznie myśleć o tym spotkaniu. Ja na pewno jestem takim trenerem, że nie daję komuś pograć, żeby pograć. To jest dla mnie coś, co odcinam grubą kreską. Przejechałem się na tym wielokrotnie, będąc statystykiem, asystentem. Widziałem, jak inni cierpieli jak gdyby chcę wyjść na przekór temu i odcinam się od takich rzeczy, że daję komuś pograć, bo to jest dobry moment, żeby ktoś pograł. Nie, nie. Ja cały czas jestem nastawiony na wynik, na cel i na zwycięstwo w każdym spotkaniu. Jeżeli desygnuję do spotkania jakiś zespół, to znaczy, że to jest najlepszy zespół w tym momencie.
Czyli nie masz takiego poczucia, że o, dobra, gramy z kimś z dołu tabeli, to tym rezerwowym sobie dam pograć, niech sobie tam złapią ogrania.
Nie, zdecydowanie
Zbliżając się do końca, zawsze zadaję to pytanie gościom, jaką najlepszą życiową radę dała ci siatkówka?
wow. Pracowitość, myślę. To jest takie hasło, które przyświeca moim zdaniem temu, co mi najlepsze dała siatkówka, bo ta pracowitość zaprowadziła mnie do momentu, w którym jestem. Ja przynajmniej tak się postrzegam i też lubię to przekazać osobom, z którymi zaczynam pracować, a widzę w nich jakiś tam większy potencjał. Że jeżeli będziemy ciężko pracować, to prędzej czy później otworzą się przed nami drzwi, które mogą nas w którymś momencie zaskoczyć, ale to będzie dla nas nagroda za to, co wcześniej wykonaliśmy.
Na początku pytałem się, czy ty masz w ogóle czas na pozasportowe zainteresowania, a teraz się zapytam, czy masz w ogóle jakby w głowie przestrzeń na jakieś marzenia. O czym marzy Maciej Biernat? Poza, nie wiem, czasem dla rodziny i tak dalej. Mówię tutaj tak trochę egoistycznie mi odpowiedz. No po prostu ty jako człowiek, czy ty masz jakieś marzenia typu, nie wiem, chciałbyś medal Ligi Mistrzów, czy tam zagrać na igrzyskach, czy może coś innego masz takiego? Po prostu tak troszeczkę, no, egoistą na moment się stań.
Jakbym miał możliwość wybrania jakiejś takiej jednej rzeczy związanej chociażby z pracą, czysto egoistycznie, okej, no to zawsze medale największych imprez są czymś, do czego się dąży. To jest jak gdyby mega oczywiste, bo gdybyśmy nie chcieli osiągać sukcesów, to po co mielibyśmy robić to, co robimy? Natomiast ja bym chciał kiedyś się sprawdzić w roli asystenta przy takim mega topowym trenerze. To jest coś, co bym chciał, żeby jeszcze się w mojej karierze trenerskiej wydarzyło.
Nie miałbyś problemu z tym, żeby przejść z head coacha na asystenta, bo to często słyszałem, że to jest trochę, jak już zostaniesz pierwszym trenerem, to taki one way ticket, że nie wypada wracać.
No to jest gorące krzesło, ale nie, ja myślę, że to wszystko zależy od tego, jak siebie jako człowieka, jako trenera postrzegasz, jeżeli znasz swoją wartość i wiesz, w którym miejscu jesteś, to jesteś w stanie też wykonać czasem krok wstecz, aby potem jeszcze więcej pójść do przodu. Nie wiem, czy to byłby krok wstecz, ale po prostu chciałbym poznać warsztat topowego trenera i móc pracować przy nim, przy reprezentacji, czy może jakimś klubie.
Zawsze gościom na koniec zadaję pytanie, tobie też muszę, o wytypowanie swojego dream teamu. Tylko że ty musisz wybrać zawodniczek, z którymi pracowałeś. Albo jako statystyk, asystent, trener. Musisz wybrać cały skład. No i trenera możesz sobie wybrać dowolnego, jakiego chcesz. Z wytłumaczeniem, dlaczego ten zawodniczkę. Czy to będziesz z powodów sportowych, czy z pozasportowych, to już jest. Czy to jest kwestia sympatii, czy umiejętności, to masz dowolność.
Ale tylko z tymi, z którymi pracowałem, tak
Tak,
mówisz?
no
Wow.
to od czasu, no nie, no bo jednak już trochę lat pracujesz w tych budowlanych, no i tych zawodniczek, mówię tutaj, liczę od czasu statystyka, więc trochę tych zawodniczek było, wybór masz, tak, to gdybym miał do 3 sezonów, to bym powiedział, że nie, że wybieraj tylko wszystkich, które chcesz, ale jednak miałeś tych zawodniczek sporo, więc jakby zaczynając od rozgrywającej.
Wow, trochę tych sezonów było, muszę szybko wrócić
No
pamięci.
właśnie, dlatego mówię, że to warto jest tutaj tylko się ograniczyć do klubu.
Okej, okay. Femke Stoltenborg.
A
No bo
dlaczego?
mówimy tylko i wyłącznie o naszym klubie, tak? Nie
Tak, o
o...
budowlanych. Znaczy nie, o twojej karierze, tak? No bo i kobietach.
Tak. To Femke. Na rozegraniu niech będzie.
I dlaczego? Musisz też uzasadnić każdy wybór.
Była bardzo powtarzalna w tych swoich odbiciach i czasem aż nadto, ale można było bardzo wpływać poprzez przekazywanie informacji na decyzje, którymi się potem, jak ta dystrybucja wyglądała. Okej, okay, może tak. Przez to, że troszkę mniej miała takie swoje postrzeganie na to, co w danym momencie wystawić, łatwo było jej przekazać proste informacje dotyczące, to wynika z tego, na tym się skupiamy i ta dystrybucja naprawdę wtedy można było bardzo łatwo tym zarządzać. Dobra zagrywka, fajne odbicie do tyłu. wysoki blok. Myślę, że miała bardzo dużo atutów czysto siatkarskich, żeby być na dobrym poziomie.
Pierwsza przyjmująca.
Monika Fedusio. Tutaj myślę, że nie trzeba dużo tłumaczyć. Jak miałbym możliwość pracowania jeszcze gdzieś w polskim klubie poza budowlanymi albo gdzieś poza granicami, jeżeli miałbym możliwość ściągnięcia kogoś do klubu, to myślę, że Monika byłaby na tej liście.
Druga przyjmująca.
Tyle przyjmujących było u nas, że muszę się chwilę zastanowić. Muszę w tym sezonie. Kurde, no chyba będę mimo wszystko szedł do tych sezonów, które były pod moją batutą i niech tą drugą przyjmującą będzie Paulina Damaska.
A czym Paulina zapracowała na wyróżnienie?
Dobrze mi się z nią pracowało. Dobrze mi się z nią pracowało. Myślę, że jest w stanie się jeszcze rozwijać. Bardzo dobrą zagrywkę. Ja lubię dziewczyny, które są pod grą, w sensie nie wyłączają się, analizują, może czasem przeanalizowują, ale generalnie są otwarte na wskazówki, na sugestie, słuchają, chcą się rozwijać, uczyć, dynamiczna jest w swojej grze, więc łatwo też rozmawia się z taką osobą, która ma też taki charakter i temperament jak Paulina.
Atakująca. Tu masz pole do popisu, bo oje, jak sobie pomyślę, też tak sobie teraz myślę o atakujących budowlanych, no to fajne nazwiska były, tak.
Zdecydowanie. Teraz pytanie, czy Anna będzie słuchała tego wywiadu, jak powiem, że Jowana. Dobra, niech będzie to Jowana. Póki co niech to będzie Jowana. Jeśli chodzi o tamten moment, w którym była w swojej karierze, to i jeśli chodzi o tą sferę czysto mentalną i wpływanie na zespół, ale też przede wszystkim tą swoją formę fizyczną, bo potem już z każdym rokiem myślę, że były jakieś deficyty na tym polu, to w tym momencie, kiedy była u nas w Łodzi, to Jowana z tych atakujących, z którymi ja pracowałem.
Dwie środkowe.
Gosia Lisiak i Sylwia Pycia.
I za co?
Syla, jak i Gocha, to jest dla mnie bardzo podobny temat, jeśli chodzi o rozumienie grania przeciwnika, czytanie gry, przemieszczanie się, ustawianie strefy. Może to nie są zawodniczki, które miały najwybitniejsze rankingi, jeśli chodzi o czysto punktowe bloki, ale to, jak pracują na korzyść całego zespołu w kontekście ustawiania strefy bloku, to jest dla mnie totalny top.
Libero.
Justyna Łysiak.
Zastanawiałem się, czy wiesz Justynę, czy może Mary.
Wiesz co, ja pracowałem z praktycznie wszystkimi polskimi najlepszymi libero na przestrzeni ostatnich lat. Wszystkie szanuję bardzo i owszem, Mary to jest też totalny topowy świat, natomiast topowy level jest, co ja powiedziałem, topowy level. Natomiast jeśli chodzi o Justynę, tu jest jeszcze taka czysto relacja, jeśli chodzi o to, jak ona funkcjonuje w zespole, jak ja mam z tego korzyści, jak ona to postrzega jako zawodniczka. No to jest trochę inny rodzaj relacji. Myślę, że to jest podobna para kaloszy jak Monika Fedusio.
Teraz trenera. Czy wybierasz kogoś z tych, z którymi pracowałeś? Czy typu właśnie trener Krzysztofowicz, czy trener Guszak, czy siebie, czy może kogoś innego?
Jeżeli powiedziałem o takich zawodniczkach, jakie teraz wymieniłem, no to ja muszę wziąć za nie odpowiedzialności.
Czyli trochę ten właśnie egoizm teraz wychodzi.
Tak. Niech to ja będę tą osobą, która będzie musiała zarządzać tą ekipą.
Okej, to na koniec, czego ci życzyć?
Cierpliwości.
Życzę ci cierpliwości i czasu, żebyś miał czas też dla rodziny.
Super, dzięki wielkie. Dzięki wielkie za rozmowę i za zaproszenie do podcastu.